z drugiej strony biznes mówi, no świetnie, oni zdrowo zrobią to za późno, nie rozumieją, że tyle tracimy hajsu na to.
Czułem się takim adwokatem użytkownika, tak, że ja muszę za niego walczyć, że to jest zły biznes. Cześć, tutaj Szymon Trzepla, a to jest podcast UX po godzinach. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część rozmowy z Aleksandrą Stańczuk, product managerką w eBilet.pl i mentorką w programie Tech Leaders. Będziemy dalej rozmawiać o błędach, jakie obserwujemy w świecie produktów cyfrowych, a nawet posuniemy się o krok dalej i poszukamy rozwiązań. Jeśli nie słuchałeś bądź nie słuchałaś poprzedniej części rozmowy, to serdecznie polecam nadrobić tę zaległość, aby wyciągnąć jej pełną wartość. Nowy odcinek o błędach to też nowa obowiązkowa zagadka, która tym razem brzmi: jakie sformułowanie jest przez polskich internautów zapisywane błędnie najczęściej? Czy jest to A. naprzeciwko, B. poza tym, C. wziąć, czy D. na pewno? Odpowiedź poznasz jak zawsze na końcu odcinka, a teraz zapraszam na część drugą rozmowy, którą rozpoczynamy wyjątkowo od kącika kulturalnego. Miłego słuchania. A już w kąciku tradycyjne dwa pytania na początek. Jakaś ciekawa książka, film czy jakiś materiał, który ostatnio skonsumowałaś i który mogłabyś polecić?
No tutaj zdecydowanie zgodnie z naszym tematem, ale nie tylko dlatego. Naprawdę ta książka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie i polecam ją naprawdę wszystkim. To jest książka, która nazywa się Metoda czarnej skrzynki, zaskakująca prawda o nauce na błędach. Said Matthew, nie wiem, czy dobrze wymawiam, ona naprawdę zmienia postrzeganie i jest przede wszystkim o tym, o bardzo różnych sektorach, które uczą się lub właśnie nie uczą się zupełnie na błędach i jest przepełniona bardzo wieloma danymi, głównie z amerykańskimi, ale nie tylko, bo Said zadbał też o to, znaczy autor zadbał też o to, żeby jednak było trochę takich europejskich na przykład danych, ale tam mówi przede wszystkim o lotnictwie, jako takim wzorze właśnie sektora, który od samego początku naprawdę uczy się na błędach i ma taką kulturę opartą wręcz o to, żeby te błędy zgłaszać i to jest premiowane i w ogóle na tym się opiera całe lotnictwo. No a na drugim krańcu, gdzie są naprawdę przerażające dane, jest sądownictwo oraz medycyna. I to jest naprawdę bardzo fascynujące i jednocześnie bardzo przerażające, dlatego że wszystkie te trzy sektory, wbrew pozorom, oczywiście są tam też różne, ale wszystkie te trzy sektory mają realny wpływ na życie ludzi. Realny. Na życie i śmierć. I ich podejście do tego, oczywiście tam nie chodzi to za bardzo o generalizowanie, bo też wyciąga pozytywne jakieś przykłady, że jednak w każdym z tych sektorów jakaś tam jedna instytucja zmieniła swoje podejście i też pokazuje, jaki to ogromny miało wpływ pozytywny na przykład PR takiej instytucji. Ale no bardzo polecam naprawdę i to jest taka książka, która zmieniła moje postrzeganie w ogóle, a do projektów też jest bardzo ciekawa.
No to zaskoczyłaś mnie tak naprawdę tą informacją o sądownictwie i o medycynie, że tam się nie uczy na błędach. W lotnictwie wiedziałem, tak, nawet Boeing, tam była taka głośna sytuacja 737 Max, który miał tam źle zaprojektowany chyba silnik, tam osadzenie silnika na skrzydle, który tam powodował, że samolot lubił tak stanąć dęba i po prostu spaść na ziemię, stracić ciąg. I to była olbrzymia afera, jak się okazało, jak oni to tam tuszowali software'owo, jakoś starali się przykryć te błędy i korygować ruchy pilota. Więc to była olbrzymia afera i faktycznie się na błędach na pewno uczą, ale o tej medycynie to mnie zaskoczyłaś. Wiem, że sędziowie, którzy są najedzeni po przerwie obiedniej, wydają lżejsze wyroki. To wiem, ale więcej się chętnie dowiem z tej książki.
Tak, nie no polecam, nie chcę tutaj za bardzo spoilerować, no ale bardziej chodzi o to, że no właśnie w medycynie i w sądownictwie no jest odwrotnie oczywiście, dlatego że tam wcale jest zupełnie inna kultura. Tu bardziej chodzi o podejście w ogóle do tego, gdzie są duże autorytety bardzo, na których często po prostu bardzo...
Tak, sąd musi być niezawisły, tak nieomylny, wydawać sprawiedliwe wyroki zawsze.
Ale jeżeli już jakiś wyrok
wydaje? Orzecze?
Da, właśnie, jeżeli Orzeka. No to potem bardzo trudno jest zmienić jego zdanie, w sensie w jego głowie. Tu przede wszystkim też chodzi o kwestie po prostu psychiki i w ogóle takich trudnych tematów neurologicznych i psychologicznych. I podobnie jest w medycynie. Też, gdzie też jest kwestia dosyć dużych autorytetów, które no powiedzmy są z defaultu nieomylne. Oczywiście tu nie chcę generalizować i nikogo urazić, tylko tak jak mówiłaś, nie chodzi o pewną w ogóle kulturę i taką umiejętność i premiowanie właśnie na przykład zgłaszania pomyłek, błędów po to, żeby uczyć się na nich i polepszać coś, a nie, że jeżeli ktoś znalazł jakiś błąd, no to szukamy kozła ofiarnego albo od razu kogoś, kto jest winny i w taki sposób sobie radzimy z tym błędem. Więc to jest dosyć fascynujące naprawdę i jest mnóstwo danych w tej książce, po prostu polecam.
To nie spoilerujemy w takim razie, zachęcamy do lektury. Link jak zawsze znajdziecie w opisie odcinka. A drugi materiał, taki już bardziej w temacie naszego odcinka, coś o product managementie, co byś poleciła?
Ja polecam w ogóle ostatnio jakoś dużo czytam na Medium. To jest taki portal, on jest anglojęzyczny głównie.
Ale są też polskie materiały.
Ale są też polskie, no właśnie, materiały. Jest to tyle fajne. Tutaj wiem, że też się przyczyniłeś do niego i coś pisałeś, bo właśnie można się zasubskrybować sobie Medium i zarówno czytać, jak i go współtworzyć właśnie jako autor czy autorka. I tam rzeczywiście no, jest ogromna skarbnica. Ja się zapisałam po prostu na kilka jakichś tagów, kategorii dotyczących właśnie product managementu, jakiejś produktywności i tak dalej. Codziennie dostaję po prostu pakiet super fajnych, naprawdę krótszych, dłuższych treści. A tutaj wybrałam taką jedną, Product Manager Learning Path. Wydaje mi się ona bardzo ciekawa, ponieważ pokazuje, jak wiele obszarów takich różnych kompetencji musi posiadać product owner czy product manager. I tutaj też nie chodzi o to, że on musi być specjalistą w każdej z tych dziedzin, wręcz przeciwnie, nie musi, ale jednak zrozumienie zarówno technologii, UX-a, biznesu, analizy biznesowej, danych, marketingu, no jednak to są wszystkie obszary, gdzie jakoś project manager czy product owner no musi umieć się poruszać w nich. I to było dla mnie takie fajnie bardzo porządkujące. Tam jest też taka super grafika, która pokazuje właśnie, które obszary są pożądane i to jest dla mnie na przykład było to takie fajne uporządkowanie i zwizualizowanie tego na przykład, w których obszarach czuję się mocniejsza, a gdzie jeszcze mi na przykład brakuje i gdzie mam białe plamy i może warto by było tam poświęcić więcej czasu. No i trzeci wniosek taki, że myślę sobie, kurczę, wow, no ta rola jest taka bardzo, bardzo cross-obszarowa.
Brzmi jak UX.
No, dokładnie, też.
Tak, też cross-obszarowy. Bardzo wiele osób, znaczy bardzo wiele. Na pewno znam kilka, które też taką ścieżkę właśnie przeszły od UX-a właśnie w stronę product ownera, albo żeby mieć trochę większy po prostu ten wpływ na produkt, trochę bardziej strategicznie. Więc myślę, że jest tutaj pewne powiązanie. To ćwiczenie, o którym powiedziałaś, żeby sobie zmapować jakieś tam swoje umiejętności, ocenić się, planować sobie dalej ścieżkę kariery, rozwoju dzięki temu, to jest super wartościowe. Sam no nie dalej jak ze 2 lata temu takie ćwiczenie zrobiłem. Jak jeszcze właśnie nie wiedziałem do końca, co chcę zrobić dalej, trochę czułem, że stanąłem w miejscu. Chciałem lepiej zaplanować mój rozwój, żeby się też poczuć lepiej jako projektant i bardzo mi to pomogło. Zajmuje to chwilkę, ale myślę, że na pewno warto. Tutaj link do tego artykułu też najbardziej znajdziecie w opisie, no i być może skłoni on kogoś do takiej product managerskiej ścieżki. I tym wątkiem kończymy sobie kącik kulturalny, no i przechodzimy z powrotem do naszego głównego tematu, rozmowy o nauce o błędach. Bardzo dużo tematów już poruszyliśmy, więc już może w tej drugiej części tak zmierzajmy powoli do brzegu. Porozmawialiśmy trochę już o roli tego product ownera, product managera, było trochę o UX-ie, to może teraz je złączmy razem. I jakie są twoje doświadczenia współpracy z UX jako z product, będąc tam product managerką? Jakie plusy, jakie minusy, jakie fajne masz wspomnienia i co byś może zmieniła, albo jakie masz nieprzyjemne doświadczenia?
Wiesz co, no ja ogólnie raczej bardzo cenię UX-owców jak są, to jest super. I zawsze staram się ich docenić. I dla mnie to, co jest tak naprawdę najważniejsze...
Już nie musisz tak słodzić, daj spokój.
No, ale nie zawsze po prostu ich miałam. więc wiem, jak to jest, jak się ich nie ma, ale...
Naprawdę, często są luksusem w projekcie, niestety, tak.
Tak, tak bywa. ale to, co dla mnie jest super ważne i problematyczne jest to, jeżeli właśnie tego nie ma, to to, żeby czy zespół, czy UX po prostu, projektant, żeby był właśnie tym takim głosem użytkownika, głosem klienta czy użytkownika, tak, że ja mam często tak jednak w tej takiej swojej pracy, no bardzo tak jak już mówiliśmy, cross-obszarowej i takiej, która polega przede wszystkim na gadaniu z różnymi ludźmi, zbieraniu różnych inicjatyw, potrzeb i tak dalej i myśleniu o samym produkcie, że brakuje często tego użytkownika. To jest jedna rzecz i dla mnie, jeżeli są właśnie, tak jak mówiłeś trochę o takich doświadczonych UX-ach, którzy po prostu naprawdę pilnują tego, żeby sprawdzać rzeczy, żeby rozmawiać z użytkownikami, żeby robić te badania, robić wywiady, cokolwiek, żeby nie zapominać o tym użytkowniku, bo ten feature może być super, natomiast w ogóle może być nieprzydatny albo zupełnie nieintuicyjny, to bardzo, bardzo potrzebuje takiego głosu, że tak powiem, otrzeźwiającego z niektórych sytuacji. A druga rzecz, która jest bardzo ważna i tej części brakuje niestety, to jest myślenie takie kompleksowe bardzo. To znaczy od początku do końca ścieżki. Znaczy, że niestety często tak zwany biznes, tudzież moje role, sprowadzają się do tego, żeby powiedzieć, słuchaj, to my tu mamy taki, wiesz, pomysł, to zrobisz to tak i tak. Albo wiesz co, tutaj zrób taki feature, albo tutaj dodaj coś takiego. No i często jak relacja między product ownerem, czy product managerem, a UX-em, czy designerem zamienia się trochę w taką pracę na zasadzie ja grafik, to nie jest dobry kierunek. W sensie, że UX robi po prostu to, co ja mu powiem, bo to satysfakcjonuje mnie, bo dostaję szybko coś, co chciałam, tylko że to nie jest w żaden sposób ani osadzone w kontekście, ani w całej ścieżce, ani w ogóle sprawdzone. I tego mi czasami brakuje. Myślę, że to jest kwestia właśnie trochę seniorstwa no i też oczywiście czasu, ale to mega doceniam i miałam taką przyjemność pracować z takimi UX-ami, którzy rzeczywiście naprawdę do bólu mówili, że to ma, znaczy nie to ma być tak, tylko że to wynika z tego, to jest poparte tym i tym. Jeżeli chcecie zdecydować inaczej, wasza sprawa, ale jakby miejcie świadomość, że za tym stoi taki użytkownik, że to jest w takiej sytuacji taka ścieżka, że on, nie wiem, jedzie autobusem i wtedy zajmuje, tak się zachowuje i tak dalej, i tak dalej. Cały ten kontekst, to jest super.
Super, że to powiedziałaś, bo to jest też to, co i powtarzam jakimś tam projektantom młodszym, z którymi pracuję, czy studentom, czy nawet osobom, które szukamy obecnie do pracy, jak zatrudniamy, to jest taki główny element, który staramy się zweryfikować, na ile ta osoba będzie miała takie podejście nie tylko projektanta, ale też takiego konsultanta UX. Jak słuchajcie, mamy taki problem, ja widzę dwa rozwiązania. Możemy pójść tą ścieżką, możemy pójść tą ścieżką. Ścieżka A wiąże się z takim i takim zachowaniem, ścieżka B z takim i takim zachowaniem. Teraz podejmijmy decyzję, którą z tych ścieżek chcemy obrać, na którym efekcie nam zależy. Tak? Czy który koszt jest dla nas niższy na przykład. Bo nie ma jakiegoś tam perfekcyjnego rozwiązania. Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałeś, bo to jest faktycznie taka kompetencja, której się chyba mało ćwiczy, mało się o niej mówi, ale ona w samym, znaczy jest w sercu bycia projektantem UX, także się właśnie nie siedzi w tym swoim silosie i po prostu nie makietuje, nie jesteś makieciarzem, tylko jesteś projektantem doświadczeń, a to wymaga trochę więcej komunikacji i trochę więcej takiego też wyjścia do biznesu. Czym się wiąże moje drugie pytanie? Bo powiedziałeś, że tutaj bardzo cenisz sobie bycie tym adwokatem użytkownika, tak? I dawanie tej perspektywy użytkownika.
Wiesz, posiadanie takiego adwokata może tak, bo wiem, że samej bywa różnie.
O, posiadanie takiego adwokata? Okej. Okay. To ja trochę odbiję piłeczkę, bo z kolei ja bardzo często pracując właśnie ze studentami, staram się ich przekonać i opowiedzieć swoją historię, gdzie ja sam zaczynając na początku karierę czułem się takim adwokatem użytkownika, tak, że ja muszę za niego walczyć, że to jest zły biznes i wszyscy dookoła, którzy chcą zrobić po taniości byle jak, a ja tutaj muszę uratować tego użytkownika. I się okazało, że to kurde nie tak do końca jest, nie? Że jak nie będę myślał w kontekście biznesu i nie będę myślał w kontekście tego, że to się jednak musi sprzedać, że to jednak musi w jakiś sposób zarobić, że ja jednak muszę pomóc osiągnąć ten cel biznesowy, nie uderzając w użytkownika, nie szkodząc mu w jakiś tam sposób, to odwróciło w ogóle moje spojrzenie na UX, też podniosło moje relacje, które miałem z ludźmi dookoła, no bo wcześniej jako taki wojujący adwokat użytkownika w ogóle miałem w nosie wszystkie inne argumenty i ja byłem tutaj od obrony tego użytkownika, a to się w ogóle nie sprawdziło.
Ale super, że to mówisz, bo wydaje mi się, że bardzo ładnie zamykamy się w taką klamrę, nie wiem, czy słuchacze to też czują, ale znowu wszystko się sprowadza do komunikacji. I też do takiego też szerokiego patrzenia na wszystko oraz do celów biznesowych, bo mówiliśmy trochę i o celach, i o właśnie pracy na celach. I zrozumienie tych celów moim zdaniem jest from the top to bottom. Znaczy po prostu bardzo jest ważne, żeby nie tylko menadżerowie, nie tylko ownerzy i nie tylko tak zwany biznes rozumiał te cele, tylko każdy jeden członek zespołu rozumiał, na czym zarabia nasz biznes, no bo umówmy się, że jak robimy w biznesie, to musimy na tym zarabiać. Znaczy, oczywiście, że możemy jednocześnie zbawiać świat i tu nie mówię ironicznie, tylko serio, możemy robić super ekstra rzeczy, no ale jakby nie było i tak summa summarum chodzi o to, żeby za czymś zarobić i mega ważne jest to, żeby wszyscy członkowie zespołu to rozumieli, na czym zarabiamy, bo jak to się powtarza i tak jak mówisz, jeżeli to każdy z członków zespołu zrozumie, to naprawdę ta perspektywa się zmienia. A dwa, no to jest ta komunikacja, to co żeśmy też tutaj mówili, czyli to, że no właśnie to silosowanie się jest bardzo ryzykowne i właśnie brak tej takiej komunikacji, która jest z jednej strony słowem wytrychem, tak sobie myślę teraz, bo tu nie chodzi tylko o komunikację, tylko jednak chodzi o zrozumienie, w sensie o dążenie też do tego, żeby obie strony, czy tam wszyscy interesariusze rozumieli, o co chodzi. Bo ja mam na przykład tak, że ja trochę nadkomunikuję różne rzeczy, w sensie ja bardzo lubię sama być poinformowana i ogólnie informuję ludzi o tym, co się dzieje, co nie wiem, co wdrażamy, co nie, coś i tak dalej, i tak dalej. Tylko łapię się czasami na tym, że to nie jest wystarczające. W sensie, że ogólnie to jest super, jak jest ta informacja, bo można do niej wrócić, ona porządkuje różne rzeczy, ale czasami to jest za mało, że trzeba jednak to obrać w jakiś kontekst, tak? Właśnie powiedzieć, dobra, że to realizuje na przykład ten cel, albo to się nam opłaci w taki sposób, albo to jest właśnie specjalnie dla użytkowników i dlatego to jest ważne. Także komunikacja plus zrozumienie to w ogóle moim zdaniem jest klucz do sukcesu.
To dużo tej komunikacji było, ale mam wrażenie, że nie wybrzmiało nam jeszcze, jak o tą komunikację zadbać. Ja coś tam liznąłem, ale nie uważam, że był jakimś mistrzem niestety w tym zakresie, więc może od ciebie jeszcze jakieś tipy, jak ty z perspektywy tego product ownera dbasz o komunikację w zespole, żeby tam wszystkie trybiki jednak działały i żeby wszyscy wszystko wiedzieli.
Wiesz co, no chciałabym oczywiście, żeby to było takie super idealne. Rzeczywiście dla mnie jakoś ta komunikacja jest dosyć ważna, natomiast ona jakby nie było zabiera też czas. Wiesz co, no dla mnie dosyć ważne i to w każdej firmie, w jakiej jestem czy organizacji jest obserwowanie właśnie procesów, to jest trochę też to, co mówiłeś na początku chyba, kto z kim rozmawia, na jakim etapie. I to jest wbrew pozorom mega ważne, bo z jednej strony, tak jak mówiłeś, nie chodzi o to, żeby po prostu była wielka spotkanioza i wszyscy ze wszystkimi się spotykali i debatowali, bo to często do niczego nie prowadzi. Ale z drugiej strony, jak na przykład sobie czy prezes, czy jakiś menadżer porozmawia z designerem i oni sobie wymyślą taki feature'ek, a potem to po 2 tygodnie później dojdzie do analityka, a w ogóle 4 tygodnie później do dewelopera, że on już ma to robić, w ogóle nikt nic nie wie, to też nie jest za dobrze, nie? I ogólnie dla mnie tak stosunkowo na wczesnym etapie jednak rozmawianie ze wszystkimi interesariuszami w miarę, czy reprezentantami interesariuszy, czyli na przykład jednak tech leadami, designerem, interesariuszem jakimś biznesowym, kimś z marketingu, takie kick-offy są mega ważne. W sensie, że na nich często, gęsto, no padają kluczowe pytania i one albo obalają zupełnie, albo wywracają do góry nogami daną funkcjonalność, czy nawet dany projekt. I to jest mega, mega ważne.
A nie spotkałeś się z takim komentarzem, ja się na przykład spotkałem z takim komentarzem deweloperów, mnie to nie interesuje, daj mi znać, jak będę miał coś do zakodowania.
No tak, no dlatego mówię o tych leadach. Dlatego mówię o tych leadach bardziej, gdzie ja jednak rozumiem ich rolę trochę, no właśnie na tym pograniczu, nie? Znaczy, że to nie jest deweloper, który tylko koduje, żeby była jasność, to nie jest tylko. To jest po prostu, ja uważam, że programiści są artystami, więc oni po prostu muszą mieć czas, przestrzeń na to, żeby robić dobrą swoją robotę i muszą wiedzieć, co mają zrobić. I tu pełna zgoda. Natomiast no, rola właśnie tych leadów według mnie jest taka, że oprócz tego, że żeby kierują i dbają o w ogóle technologię, rozwój i tak dalej i jakość tego, no to też troszeczkę jednak powinni rozumieć biznes i też umieć konsultować pewne rzeczy, nie? To jest trochę tak jak z UX-ami, seniorami, tak? Czy, że tutaj właśnie też chodzi trochę o pewne konsultacje i naprowadzanie na różne rozwiązania, no bo umówmy się, to jest naprawdę jak się pracuje w nowych technologiach albo w ogóle w produktach technologicznych, to ta technologia to nie są tylko wyrobnicy jacyś, którzy realizują po prostu biznesowe cele. Tylko tu wszystko się bardzo, bardzo przenika. I jeżeli technologia nie rozmawia z biznesem, no to jest problem często. Dlatego, że właśnie zawsze będzie tak, że ten biznes sobie coś wymyślił, co jest totalnie nierealne, jeszcze do tego bez sensu i niepotwierdzone niczym. No super. A z drugiej strony biznes mówi, no świetnie, oni znowu zrobią to za późno, nie rozumieją, że tyle tracimy hajsu na tym. No i to są takie niekończące się jakby dyskusje, które w ogóle do niczego nie prowadzą. A tu chodzi o to, żeby pomyśleć, ej, słuchajcie, ale mamy taki case, chcemy zarobić tyle pieniędzy, to nam przyniesie w ogóle takie rewę, a jeszcze, no jak się doda, jeszcze, że będą premie, to w ogóle. Ale super, jakby byście nam powiedzieli, jak to zrobić z jednej strony najłatwiej, ale po prostu też sensownie na przykład, tak, albo nie, modułowo, albo żeby to można było wykorzystać. No, trochę mówię teraz o idealnym świecie. To, co powiedziałeś, oczywiście się zdarza, ale myślę, że fajnie jest dbać o takie role i też mieć zrozumienie na przykład tych lidów i ich jednak włączać do pewnych dyskusji, tylko no, żeby oni też byli na to przygotowani, w sensie takim, żeby oni wiedzieli, że będą na przykład zapraszani na takie spotkania i że mogą tam coś powiedzieć, a nie po prostu mają tylko słuchać i notować i tyle. Myślę, że to jest bardzo, bardzo w ogóle ważne. Natomiast ja tylko już się tak wtrącę, bo przypomniałam się jedna sytuacja, jak właśnie byłam na design sprincie razem z deweloperem, bo zawsze staraliśmy się, żeby jednak ktoś z technologii był. No ale on był deweloperem, bo no tak spadło na niego. I te warsztaty trwały, no jak to warsztaty designerskie, znaczy design sprintowe, no cały jeden dzień i drugi, i on po tych warsztatach powiedział do mnie, Jezu, jak ja się cieszę, że ja nie muszę pracować w biznesie. O Boże, tam trzeba podejmować tyle decyzji, tyle się zastanawiać. Matko, nie, to ja wolę robić swoją robotę. Ale to było raczej z takim, to był taki pozytywny w sensie, że trochę, no nie na zasadzie wow, że wy robicie super rzeczy, tylko że kurczę, że to są takie inne jednak też kompetencje i inne rzeczy po prostu tam trzeba robić, nie? Dla mnie to, że ja mam 15 spotkań, czy tam mnóstwo spotkań i w ogóle nie mam czasu w kalendarzu, to jest po prostu norma. Ja wiem, że ja tak pracuję, na tym trochę polega moja praca. Natomiast dla kogoś z właśnie deweloperów na przykład, no to w ogóle się nie mieści w głowie.
Ale wyniósł coś faktycznie fajnego do tych warsztatów? Była wartość taka techniczna?
Tak, nie, no zawsze jednak ta perspektywa, chociażby nawet innego po prostu mindsetu, nie? To jest zawsze wartościowe. Ale faktem, że jeżeli ktoś nie jest jakby przyzwyczajony do takich spotkań, to też czasami jakby ma pewną wyporność swoją, nie? Że nie jest w stanie tak długo na przykład, nie wiem, myśleć kreatywnie albo po prostu jakoś się tak nakręcać, nie? Ktoś jest jednak przyzwyczajony bardzo do jakiejś takiej innego typu pracy. Ale to myślę też zależy.
Tak, albo zazwyczaj no, nie interesują go te problemy, nie? Bo ma 10 innych backlogu, nie? W tej chwili to go bardziej zajmuje.
Ale to myślę, że to naprawdę zależy od osobowości też trochę, bo naprawdę ja też miałam takie przypadki i to są super sytuacje i cały czas tak mam, teraz też pracuję z takimi ludźmi i deweloperami, którzy naprawdę są zainteresowani i oni też na przykład po swojej stronie sprawdzają jakieś dane i tak dalej. I to oni czasami wychodzą też z inicjatywą. To jest w ogóle coś, co bardzo lubię. Jak po prostu deweloper mówi, ej, kurczę, ale to może to zróbmy inaczej, nie? Albo nie, to się nie sprawdzi. Albo tak ludzie nie robią. No bo to są też często gęsto hard userzy, tak? Przecież oni bardzo często korzystają z bardzo wielu aplikacji i wielu różnych narzędzi i po prostu często też są takimi właśnie hard userami. I to jest super.
To prawda, co też powoduje pewien bias, ale jak najbardziej jest to istotny głos w dyskusji. Ja też najbardziej lubię refinementy, w których faktycznie deweloperzy są bardzo aktywni i zadają pytania i podważają, bo wtedy mam faktycznie poczucie, że na końcu takiej sesji to rozwiązanie jest lepsze i jak ja je faktycznie poprawię zgodnie z tym wszystkim, co ustaliliśmy, to ono będzie dużo lepsze niż to, które pierwotnie zaproponowałem i myślałem, że jest spoko. Więc to zdecydowanie tak. Ja tutaj trochę przepraszam wszystkich deweloperów, którzy słuchali tego odcinka. Może trochę tak nie chciałem nikogo skrzywdzić, ale żeby to nie było tak za różowo, to jednak potrzebowałem trochę taki stereotyp dewelopera tutaj podtrzymać na chwilę. Ale też oczywiście mam bardzo dobre relacje z deweloperami, bardzo, bardzo lubię z wami pracować, chłopaki i dziewczyny. I tym, myślę, takim pozytywnym akcentem dzisiejsze spotkanie będziemy kończyć. Myślę, że bardzo owocne i liczę, że z tej dyskusji sporo też dla siebie wyciągniecie, będziecie mieli też swoje wnioski i z większą otwartością będziecie rozmawiali o tym, co wam wyszło, co wam nie wyszło, dlaczego i będziecie wyciągać wnioski. A klasycznie na zakończenie oczywiście nasze pytanie. Jak tłumaczysz, Ola, znajomym i rodzinie, czym się zajmujesz na co dzień? Najtrudniejsze ze wszystkich.
To jest strasznie trudne pytanie i bardzo nie lubiłam go od zawsze, od kiedy zajmuję się project managementem nawet. Było dla mnie trudne, a już jak się przebranżowiłam, bo wcześniej pracowałam w kulturze, to jeszcze jako tako, ale jak w nowe technologie weszłam, to już w ogóle to tłumaczenie jest strasznie karkołomne i zawsze było. No ale dobra, trochę się przygotowałam. Więc ogólnie tak najprościej, zazwyczaj, jak mogę, to mówię, że pracuję z programistami i tłumaczę im, co inni ludzie chcą zrobić na stronie albo narzędziu technologicznym, które robię. To tak powiedzmy, najprościej. A tak ładnie trochę powiedzieć, to że jednak zajmuję się komunikacją. W sensie,
bardzo ładnie.
Kiedy w ogóle zajmuję się projektami i też jeszcze w kulturze, wymyśliłam sobie, ale pewnie nie byłam pierwsza, jak rozwija się skrót PR, to jest pomocna ręka. Tamtej pory po prostu naprawdę komunikacja to jest trochę moje drugie imię i ja sobie tak trochę tłumaczę moją rolę, że ja jestem kimś takim, którego zadaniem jest jednak komunikacja między z jednej strony różnymi działami czy interesariuszami, to już takie trudniejsze słowo, i ludźmi powiedzmy, którzy tworzą ten biznes, a technologami i technologią, ale jednocześnie też właśnie komunikacja taka, żeby oni rozumieli siebie nawzajem i rozumieli cele firmy.
To w sumie rola tłumacza, tak z tego wybrzmiewa.
Dokładnie.
Może być tłumacz biznesowy. Bardzo mi się podoba to zakończenie i raz jeszcze, po raz pierwszy dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę, piękne podsumowanie. No i liczę, że to nasza nie ostatnia rozmowa, bo tutaj wiele wątków poruszyliśmy, więc myślę, że fajnie będzie za jakiś czas może trochę bardziej punktowo do nich wrócić.
Super, ja też bardzo dziękuję za bardzo owocną i energetyczną rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Super, kończymy, bo już ciemno za oknem. Cześć. Teraz to już naprawdę koniec. Część druga rozmowy dobiegła końca. Jeśli się podobało, to daj nam proszę o tym znać, oceniając nas w Apple Podcasts lub pisząc przez Facebooka. Jeśli natomiast podobało Ci się bardzo, to możesz postawić nam symboliczną kawę. Niedawno uruchomiliśmy taką możliwość, a link do niej znajdziesz w opisie odcinka. Na zakończenie pozostało nam jeszcze rozwiązanie zagadki, która brzmiała: jakie sformułowanie jest przez polskich internautów zapisywane błędnie najczęściej? Poprawna odpowiedź to odpowiedź D. Na pewno. I żeby nie było niedomówień, na pewno powinno się pisać rozdzielnie. Według corocznego raportu marki Nadwyraz, błędna pisownia na pewno stanowi blisko 15% wszystkich błędów, jakie popełniamy jako Polacy w internecie. Patrząc na ostatni raport, można też dojść do wniosku, że na błędach językowych się za bardzo nie uczymy, bo pierwsza dziesiątka tych najpopularniejszych zasadniczo się nie zmienia. Link do pełnego raportu znajdziecie w opisie odcinka, a tym humorystycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Dziękuję, że zostaliście do końca i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!